pragnę powitać kolejnych gości w tym tygodniu, którzy pojawili się w naszym studiu. To Olga Bugaj i Marcin Fedro, Wkręceni, Zakręceni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejny raz spotykamy się na antenie akademickiego Radia Index, ale spotykamy się, żeby właśnie zaktywizować studentów, zaktywizować mieszkańców Zielonej Góry do tego, żeby na przykład podjęli się renowacji różnych fajnych mebli, które na przykład możemy znaleźć gdzieś u naszych dziadków. Ale zanim o tej renowacji, to może właśnie przybliżmy słuchaczom naszego radia, na czym polega wasza działalność i czym właśnie Wkręceni, Zakręceni zajmują się w Zielonej Górze.
Warsztat praktycznie działa już od roku. Zajmujemy się, prowadzimy warsztaty, już były kilka edycji przeprowadzonych warsztatów z renowacji mebli, ale cały czas rozbudujemy warsztat, robimy różne rzeczy ciekawe, indywidualne projekty z tapicerowania, bawimy się z tkaniną, bawimy się z drewnem. No i jeszcze zachęcamy też dzieciaków od małych lat też właśnie zabawy z drewnem, z tkaniną.
Czyli dzieje się u was, można powiedzieć. Dużo, dużo fajnych opcji. Renowacja mebli to jest coś, co w ostatnim czasie wróciło, bo czasami jak jesteśmy u naszych dziadków, czy gdzieś może nawet na działkach u rodziców, to dostrzegamy naprawdę fajne, stare meble. Oczywiście one nie są może w stanie idealnym, jak z fabryki spod igły, ale mają duszę i takie meble warto odnawiać.
Mają swoją duszę, no my staramy się odzyskiwać ich stare piękno, czyli szlifujemy drewno, staramy się odwzorowywać kształty, które były, rozbierając już elementy tapicerowane, też wymieniamy na nowo gąbki, dajemy mniej więcej tą samą twardość, pasy, wszystko inne rzeczy wymieniamy, tylko po to, że po prostu one wyglądały tak, jak wychodziły kiedyś z fabryki.
A jak to jest na przykład z szafą? Jeżeli ktoś u dziadków znalazł jakąś taką fajną szafę, po niemiecką, a i gdzieś tam korniki się w niej już zalęgły, to da się to jakoś oczyścić, żeby usunąć te szkodniki, które tam dziobią w tym drewnie?
No są środki chemiczne, którymi można potraktować te korniki, żeby uciekły z tej dziadka szafy.
Też z tego, co pamiętam, organizowaliście warsztaty, podczas których można było, to się tak fajnie nazywało, zabierz babci fotel. Można było takie stare fotele popularne, liski to się chyba nazywało, tak? Fotel lisek, można było je u was odrestaurować.
Tak, ale mówię, teraz dużo ludzi odkrywa różnych, nie tylko lisków, różnych nazw, w ogóle bardzo rzadkich. No i dalej u nas można to robić normalnie, tylko no, trzeba mieć chęci, odrobinę czasu i można fajnie nauczyć się nowych rzeczy z tapicerstwa, stolarstwa i jeszcze dzięki temu odnowić sobie mebel i mieć jego na długie, długie kolejne lata.
Bo meble to nie tylko szafa, meblościanka, to również właśnie fotele, jakieś stare łóżka, wersalki. To jest trudna praca, odrestaurować właśnie jakąś taką fajną wersalkę z PRL, bo powiedzieliście o tym, że trzeba nowe pasy tam wprowadzić, które trzymają to łóżko.
Ale wersalki, no to już mają jakieś sprężyny i tak dalej, więc żeby teraz odzyskać albo znaleźć gdzieś takie same sprężyny jest ciężko, więc wymienia się na jakieś tam współczesne, które troszeczkę inaczej są skonstruowane, ale będą tak samo odzwierciedlać komfort i wygodę mebli.
A skąd ta moda przywędrowała znowu, żeby takie stare rzeczy wróciły do świata żywych?
Myślę, że po pierwsze to jest bardzo dobra ergonomia, po prostu bardzo są wygodne te meble. Po 50-60 lat temu fabryki produkowali z prawdziwego drewna.
Wszystko pierwszego robili, gatunku drewna.
Pierwszego gatunku drewna, bardzo dobrej jakości. A teraz jakby świat mebli proponuje dużo właśnie nieergonomicznych mebli, nie z drewna.
Nietrwałych.
Nietrwałych.
Czyli według waszego doświadczenia podejrzewacie, że gdyby tak za 30-40 lat ktoś chciał z popularnego szwedzkiego marketu odrestaurować meblościankę, to nie byłoby szans, żeby przywrócić ją do życia?
No trzeba by było kupić nową płytę i ewentualnie skorzystać ze starej jako formatek do wycięcia i odrysowania po prostu kształtu i to wszystko.
Ale to znowu też pokazuje, że te 50 lat temu, czy nawet może jeszcze 30, 20, zupełnie inaczej wszystko było wykonywane, bo nawet jak patrzymy na inne sprzęty z tamtych lat, to one dalej są trwałe. Nawet samochody, które mają po 20, po 30 lat, dzisiaj dalej jeżdżą i chyba też tak samo jest z meblami.
Dokładnie.
Te meble, co my odnawiamy, to przetrwali te bodajże 50 lat i myślę, że z całą pewnością mogę powiedzieć, że kolejnych 50 lat normalnie będą służyć, a może nawet i więcej.
Za niektórymi meblami sporo naszych dziadków i rodziców nastało się w kolejkach przed sklepami w poprzedniej epoce w PRL-u, ale to też pokazuje, że warto było stać, bo te meble wychowały pokolenia.
No my też przy odnawianiu foteli wstawiamy do środka taką etykietkę i opisujemy tam, w jakim dniu dokładnie, jak nazywa się model i kiedy był odrestaurowany, i jeszcze jakieś takie szczegóły typu, nie wiem, podpis imieniem, nazwiskiem, i zostawiamy to w środku, że po prostu może kiedyś ktoś za 20-30 lat znudzi mu się nasze obicie i rozbierze sobie taki fotel i przeczyta taką etykietkę, że o, tutaj wkręceni, zakręceni, o, robili to w 2017 roku, o Boże, kiedy to było, ale mieli smaka na te tkaniny i w ogóle, o Jezus, jaka masakra, nie?
To taka kapsuła czasu
kapsuła
trochę.
Kapsuła czasu, dokładnie.
A tkaniny, materiały, to wszystko jak dobieracie właśnie? Staracie się właśnie odwzorować to, co było kiedyś, bo chyba też ciężko jest z tymi materiałami. Jak to wygląda?
Bazujemy na współczesnych, ale wybieramy dosyć takie wzory, które mogłyby być po prostu w tamtych czasach. Odwzorowywały jakby tamte czasy.
Dobieranie tkanin to jest właśnie indywidualnie pod dany model tego i po prostu manualnie nakładanie i uzyskanie po prostu cały czas żmudna praca, przebieranie, nie wiem, kolorów, gatunków, dopasowanie gatunków. Cały czas to jest indywidualna robota.
O tym, co jeszcze wkręceni, zakręceni robią w Zielonej Górze, za chwilę w godzinie rektorskiej. Bądźcie koniecznie z nami.
Godzina rektorska.
Powracamy do godziny rektorskiej w Akademickim Radiu Indeks i powracamy do tematu, który zagościł przed chwilą. Jeżeli ktoś z was właśnie w tym momencie włączył swoje radioodbiorniki, to przypomnę, że rozmawiamy o działalności wkręconych, zakręconych w Zielonej Górze. W naszym studiu cały czas Olga Bugaj i Marcin Fedro. To może teraz słów kilka o tym, co teraz przygotowujecie. Powiedzieliśmy o tym, na czym polega wasza działalność. No i skoro jesień jest blisko i skoro szukamy jakiejś takiej aktywności na popołudnia, na długie jesienne wieczory, to powiedzcie, co właśnie, czy to studenci, czy to mieszkańcy Zielonej Góry mogą u was robić na tę chwilę?
Przygotujemy duży projekt z Regionalnym Centrum Kultury, bo mam do odnowienia dosyć dużo krzeseł kultowych i będzie to cykl warsztatów dla mieszkańców, studentów, dla całych rodzin z odnawiania krzesła, tylko to będzie polegało na tym, że to będzie warsztat 3-4 godziny, ale te krzesła będą na potrzeb jakby domu, odnowionego domu kultury, ale każdy mieszkaniec będzie mógł jakby podpisać się po swojemu, mniej więcej odmalować, utapicerować i jakby swoją, jakby powiedzmy, cząstkę siebie przekazać na długie, długie lata do odnowionego Domu Kultury.
I to później może być tak, że ktoś gdzieś w Domu Kultury chciałby usiąść, otwiera krzesełko, czy tam nóżkę, czy na nóżce widzi podpis, że Jan Kowalski tak odrestaurował to krzesło tego i tego dnia w tym i w tym roku, tak?
Dokładnie, taki jest pomysł.
Albo ktoś przyjdzie i będzie miał swoje imienne krzesełko.
Ale także najmłodsi mogą u was troszkę podziałać. Również kierujecie swoją działalność do tych młodszych mieszkańców Zielonej Góry. Są już studenci, którzy także mają swoje pociechy i może chcieliby właśnie jakoś im ten czas wolny zagospodarować. Jak to u was mogą zrobić?
Ogłosiliśmy już nazwę. To będzie nazywało się Akademia Młodego Projektanta. Opracowujemy dokładnie już plan, jak miałyby wyglądać te zajęcia. Na pewno będą to zajęcia cykliczne. Na tych zajęciach będziemy uczyć dzieci w wieku 10-12 lat tego, jak projektować wnętrza, jak projektować meble, i tak dalej. Oczywiście będziemy do tego podchodzić troszeczkę z takim dystansem, ponieważ nie będziemy dzieci uczyć szczegółowo tych wszystkich detali, ale po prostu będziemy ich delikatnie wprowadzać, żeby mieli to wyczucie smaku, designu i po prostu mieli z tego fajną zabawę.
Po prostu będzie mniej teorii, więcej zabawy, zajęć manualnych, praktycznych, podstawy stolarstwa, tapicerstwo z tapetami. Po prostu, no, żeby pobudzić dzieci, żeby mniej siedzieli przed komputerami, a właśnie manualnie robili jakieś rzeczy sobie.
Już macie zaplanowany cykl takich zajęć? Ile takich zajęć będzie? Czy to po prostu będzie tak, że kto przyjdzie, ten weźmie udział?
Nie, no to będzie zaplanowane raz albo dwa w tygodniu. Będzie zbierana grupa na przykład z różnych szkół, chyba że cała klasa się zgłosi. I to będzie tak trwało cykl, to będzie taki miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny. Taki będzie rozbudowany program.
Pamiętam, jak zaczynałem przygodę w szkole podstawowej w 97 roku, to była taka klasa w mojej szkole, gdzie jeszcze przy biurku było wbudowane imadełko, bo kiedyś nasi rodzice mieli właśnie takie zajęcia, to się chyba ZPT nazywało, jeżeli dobrze mówię, a jeżeli się pomyliłem, to przepraszam. Ale rzeczywiście były takie zajęcia w szkołach i czy teraz właśnie waszym zdaniem, jako osób, które już trochę tego tematu doświadczyły i doświadczają cały czas, czy takich zajęć w podstawówkach, czy w ogóle w szkołach brakuje?
Z tego, co zauważyliśmy przez okres, kiedy przychodzili do nas też rodzice z dziećmi na warsztaty, no to powtarzali, że brakuje, a dzieci mają zdolności, mają chęci do tego, żeby to robić. Więc wychodzimy z taką propozycją i chcemy, żeby dzieci się u nas uczyły i dobrze bawiły i to wszystko podane na jednej tacy, tak?
Zajęcia praktyczno-techniczne, tak to tak. Się nazywało, ZPT, dokładnie. Czyli tak, można u was z jednej strony i coś odrestaurować, ale też najmłodsi mogą trochę podziałać. A czy wy na przykład szukaliście w Polsce takich grup, które też właśnie zajmują się odrestaurowywaniem mebli, czy wy jesteście w tym momencie takim ewenementem w Polsce, który taką działalność prowadzi? No bo też pewnie szukacie sami inspiracji cały czas, albo no, rozwijacie się.
Jest jakby takich dwa podobnych człowieka, nie wiem, grupy pracowni, którzy akurat no, to jeżdżą po całej Polsce i prowadzą takie też zajęcia. My na razie nie jeździmy, na razie lokalnie chcemy to na całe może województwo bardziej, żeby przyjeżdżali, nie wiem, Sulechowo, z Nowej Soli, Żar, takich mniejszych też. Na razie działamy lokalnie, a wiadomo, że też no, mamy jakieś inne plany, poszerzyć, nawet może pojechać do Berlinu za naszą granicę, albo w Polsce, to też w większych miastach przy jakichś różnych projektach, bo już od niedawna mamy swoje stowarzyszenie i właśnie już jeden projekt mamy wygrany dofinansowanie, więc będziemy składać na inne ogólnopolskie projekty. Ten projekt, co będzie wygrany, to będzie cykl warsztatów dla młodzieży ze szkoły OHP i różnych fundacji. No i to po prostu podzielone dla młodzieży. Przyjdę, zrobię pikowane takie zagłowie, tablicy, takie nieduże robótki, które też 2-3 godziny będę mogła zrobić i zabrać sobie do domu. Najczęściej się nauczyć i jeszcze dostać ze sobą produkt.
Nie wszyscy do domu zabiorą, bo też część uczniów mieszka na stacjach, więc udekorują swoje pokoje w akademikach
tak,
internatach, tak.
No jeśli pojawił się temat stowarzyszenia, to też pewnie studenci mogą u was podziałać jako wolontariusze.
Tak, oczywiście. Cały czas brakuje rąk do jakby pracy. Przynajmniej nawet może przy jakichś większych projektach, co planujemy. Bo jak będziemy mieć wolontariuszy, dzięki temu będziemy mogli jakby więcej osób do siebie zaprosić. No ale międzyczasem, no i zapraszamy w ogóle ze wszystkich wydziałów. To nie jest tak, że ktoś mówi, że nie studiuje na Wydziale Artystycznym czy Architektury.
To już jego nie dotyczy.
Mogą przyjść z innych wydziałów i mogą się urodzić jakieś ciekawe projekty, ciekawe pomysły, bo jakby inne jakby pole widzenia mają z innego wydziału, ale też mają jakieś aktywne pomysły. No zapraszamy koło do współpracy, różne koła akademickie też do współpracy.
A jak to wygląda w waszej działalności, jeżeli chodzi właśnie o to inspirowanie się? To jest tak, że wy tylko patrzycie na samych siebie, na to, jak projektujecie i kombinujecie nad tymi projektami? Czy to jest tak, że gdzieś w internecie czytacie jakieś właśnie blogi o tym, jak meble odnawiać? Czy są w ogóle takie blogi w Polsce? I skąd te inspiracje u was się biorą?
No jest mnóstwo już teraz grup na Facebooku na przykład, nie wiem, tam nazwa chyba Vintage PRL, tam jest około 65 tysięcy członków i po prostu tam każdy wrzuca jakieś swoje zapytania i osoby, które już miały doświadczenie z danym modelem, opisują, jak to było odnowione, z czym można, jakie można spotkać problemy w międzyczasie przy renowacji modeli. I z jakich na przykład elementów najlepiej korzystać przy renowacji. I są też, nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, że są też takie podobne pracownie jak nasze, które również ogłaszają te warsztaty. No to Olga już wspomniała, że są też, którzy jeżdżą po całej Polsce objazdowo, ale są też stacjonarni. No i myślę, że po prostu inspiracją było to, że mieszkamy tutaj w tym mieście, nie było czegoś takiego tutaj i pomyśleliśmy, że po prostu też dobrze tutaj zrobić coś takiego, nie?
Także oby działali studenci, oby się u was to wszystko kręciło. No i miejmy nadzieję, że jeszcze będzie was głośno. Będzie głośno na pewno.